Ostatnio czytałem taką starą historię z wcale nie młodej książki. Historia, która dotknęła mnie, która przejęła mnie i króciutki fragmencik chciałbym zacytować. Jeden chyba z pastorów, nawet nie zgłębiałem kim był, pisze takie słowa. Nie zapomnę dnia, gdy nawróciła się Grace Armstrong na popołudniowym spotkaniu. Upadła na kolana i łkała, jakby jej miało serce pęknąć. Nikt jej nie mógł pocieszyć. Gdy wychodziła, przyjaciółki jej powiedziały, to wkrótce minie. Grace odpowiedziała, nie, dziewczyny, to już nie minie. Gdy rówieśnicy próbowali ją gdzieś wyciągnąć, odpowiadała bez wahania, nie, stare rzeczy przeminęły. Gdy do jej serca wszedł Chrystus w całej swojej pełni, świat ją opuścił, już tam nie było dla Niego miejsca. Teraz zamieszkał w jej sercu Chrystus i otrzymała nowe upodobania i nowe uczucia. Pokochała spotkania modlitewne, pracę dla Pana, a nade wszystko dom Boży. Grace już odeszła od swojego Pana, ale jakie wspaniałe świadectwo złożyła, zanim odeszła do domu w niebie. Wzruszająca historia. Ciekawy jestem waszych refleksji. Jakie refleksje wam towarzyszą, słuchając tej historii? Podzielę się tym, co mnie dotknęło. Pierwsza rzecz, to zwróciło to kolejny raz moją uwagę na dom w niebie. Czy wierzycie, że macie dom w niebie? Bracie, siostro, masz dom w niebie? Ale to mi powiedziało trochę więcej. Rozmyślając o tej osobie, o której tak niewiele wiem, pomyślałem sobie, jestem taki sam. Też wierzę, że mam dom w niebie. Ale czy żyję tym? Czy żyję tym domem? Kolejna rzecz, która mi się nasunęła, to, że przecież tak, żyjemy, na razie jesteśmy tutaj. Na razie nie jesteśmy w niebie. Jesteśmy pośród obciążeń, codzienności i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, którym życiem żyję bardziej? Czy tym życiem w niebie, czy tym doczesnym, tym, który bezpośrednio mnie teraz dotyka? A to wszystko skłaniało mnie ku podsumowaniu tej historii, świadectwo życia. Świadectwo życia, które mówi więcej niż to, co wyznajemy. Które mówi więcej niż to, w co wierzymy. Świadectwo naszego życia. Tak to Bóg uczynił, że człowiek potrzebuje żyć w społeczności. A nawet jeśli nie potrzebuje, to i tak żyje. Nawet jeśli mówi, że nie potrzebuje nikogo innego, nawet jeśli mówi, że nie obchodzi mnie to, co widzą inni, to oni i tak widzą. W drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł mówi tak. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Jak często żyjemy tą świadomością, że my jako chrześcijanie, ba, jestem przekonany, że wielu z was jest przekonanych o tym, trochę masło maślane, że jesteśmy tymi prawdziwymi chrześcijanami. Że jesteśmy tymi, którzy mają prawdziwe poznanie. A jeśli tak, to nie tym bardziej powinniśmy żyć w świadomości, że jesteśmy, nasze życie jest znane i czytane przez wszystkich ludzi. I nie chodzi o to, co wyznajemy. Nie chodzi o to, co innym mówimy, ale świadectwo życia. Uderzyło mnie na sam wstęp. Nie zapomnę, jeśli to pisał pastor, nie zapomnę dnia, kiedy nawróciła się. Dlaczego to był taki szczególny dzień? Przecież wielu się nawróciło. Ale myślę, że to był szczególny dzień, dlatego że tego dnia się zaczęło. Do samego końca, aż odeszła, złożyła dobre świadectwo tego, co się zaczęło w tym właśnie dniu. I powstaje pytanie, jakie jest świadectwo naszego życia? I choćbyśmy się chcieli ukrywać, nie ma takiej możliwości. Apostoł Paweł mówi, jesteście listem Chrystusowym. Ja w swoich notatkach zakreśliłem to sobie bardzo i wielki znak zapytania postawiłem obok. Czy to jest stwierdzenie, czy to jest dobre pytanie do mnie, do ciebie? Jesteś listem Chrystusowym? To, że jesteśmy listem, który czytają wszyscy ludzie, jest oczywiste. Natomiast czy jesteśmy listem Chrystusowym? Możemy otwierać Biblię i tłuc ludziom do głowy, słuchajcie, mylicie się. Ktoś was okłamuje, bo napisane jest tak, bo Chrystus powiedział tak. A jakie jest świadectwo życia? Jaki jest mój list? Czy on jest Chrystusowy? Jeśli nie widać Chrystusa w moim życiu, to wybaczcie, to chyba Chrystusowa nie jest. Jest czy nie jest? Dziś wspominamy wieczerzą świadectwo tego, który złożył dobre świadectwo. Jezus Chrystus złożył dobre świadectwo. On mówi do swoich uczniów, jaki jest Ojciec, taki jestem ja. Jestem z wami już tyle, patrzcie na mnie, czy nie widzicie Ojca? No to czytajcie. Czytajcie, co jest o Ojcu napisane i patrzcie na moje życie. Czy nie widzicie Ojca? Izajasz pisze o nim, o jego życiu. Jakie ono było? 53 rozdział Księgi Izajasza mówi: wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Myślę, że łatwo jest nam powiedzieć, bo ty nie wiesz, jakie jest moje życie. Bo ty nie wiesz, jak jest mi ciężko. Ktoś kiedyś powiedział mi chrześcijańskie, kiedyś jeszcze będziesz chodził w moich butach. To znaczyło, że nie masz pojęcia, o czym mówisz. to, co moje jest najtrudniejsze. A czy ktoś z was może powiedzieć o swoim życiu, że moje życie czuje się wzgardzony, czuje się jakbym był opuszczony przez wszystkich ludzi. Ja jestem mąż boleści. Nikt nie wycierpiał tyle, co ja cierpię. Czy ktoś z nas może powiedzieć, nikt nie jest tak bardziej doświadczony jak ja. Nie macie pojęcia, co to znaczy. Ale takie słowa są zapisane o Jezusie Chrystusie i złożył dobre świadectwo w warunkach takich, jakich przyszło mu żyć. Otwórzmy sobie zatem drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, od 1 wersetu, czytamy tutaj takie słowa. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlategoż też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmie ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przybywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Apostoł Paweł mówi, wiemy. Mówi do ludzi wierzących. My wiemy. Wiemy, że jest namiot naszego ciała, który się rozpadnie. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Ale drugą rzecz mówi, wiemy to i wiemy, że mamy budowlę u Ojca, że mamy nowe ciało, że mamy nowy dom. I dlatego, że wiemy. Dlatego, że wiemy. Dlatego w tym doczesnym. Dlatego dzisiaj wzdychamy i mamy pewne pragnienia. Pragnienia naszego życia, które mówią, że chcę przyoblec się domostwo, które jest z nieba. Czy mówi Paweł, tu jest ziemia, tam jest niebo, tu jest inne życie, tam jest inne życie? On mówi o czymś niebieskim, o czymś niebiańskim już tutaj. Mówi, tak, jestem tego świadomy. Mam ciało, które umiera. Jestem tego świadomy, że mam dom w niebie i dlatego, że jestem tego świadomy, chcę żyć tak, jakby niebo było już dla mnie. Jakby to był już ten czas. Tak, jesteśmy obciążeni, sam Paweł to mówi. Dopóki jesteśmy w tym namiocie, nie jest łatwo. Ale co jest co jest najważniejsze. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Czym jest oglądanie? Przepraszam, o jakim oglądaniu Paweł mówi? Czy ktoś oglądał wiarę? Nie mówię o filmie. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli wiara jest czymś, czego nie widzimy. Oglądanie, Paweł mówi, że to jest nasze codzienne życie. To jest oglądanie. I on mówi, dlatego, że jestem świadomy tego. Tak, tutaj jestem na ziemi. Tutaj żyję, jestem obciążony. Mam trudności, obciążenia jak wielu innych. Ale mam też dom w niebie. I chcę wam powiedzieć, że dlatego ja żyję z wiary. Nie to tym, czego doświadczam, ale żyję tym, w co wierzę. Dlatego też, dlatego, że sprawa się tak ma, pisze Paweł, dokładam wszelkich starań. Dokładam wszelkich starań, ażeby niezależnie od tego, czy doświadczam oglądania, czy doświadczam wiary, niezależnie od tego, aby Bogu się podobać. Co znaczy w twoim życiu, bracie, siostro, dokładam wszelkich starań, aby ponad to wszystko Bogu się podobać. Jakie to są twoje starania? Pomijając niedzielę, że przychodzimy do kościoła czy środa. Czy bez takich starań byłoby możliwe świadectwo życia? Bez takich starań można by było powiedzieć, każda niedziela, każda środa, nawet na modlitwach zawsze był. A jakie jest świadectwo życia? Był. Modlił się. O, jak się modlił. A jak żył? O, jakże pragnę, aby o mnie też można było tak mówić. Nie zapomnę dnia, gdy... Ale czytajmy dalej. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 14 wersetu. Paweł mówi tutaj tak. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Każdego miesiąca, kiedy stoimy przed stołem Pańskim, każdego miesiąca pamiętamy o tym, wspominamy to, że On umarł za wszystkich, aby... Pamiętacie, co czytaliśmy? Po co? Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją. Żyjesz, bracie, siostro? Amen. Są żywi, dzięki Bogu. Aby ci, którzy żyją, 15 werset mówi, już nie dla siebie samych żyli. Aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli. Lecz dla kogo? Dla tego, który umarł za wszystkich. Ostatnio słyszeliśmy kazanie na temat tego, jak ważną odpowiedzialnością jest nasza rodzina. Że tam najbardziej się sprawdzamy, na ile jesteśmy chrześcijańsko odpowiedzialni. Ale nie jest tak, że żyjemy tylko dla naszych rodzin. Tak ludzie żyją poza Kościołem. I wielu z nich idzie to świetnie. Ale Słowo mówi, że jeśli żyjemy, jeśli pamiętamy, że On umarł, już nie dla siebie samych powinniśmy żyć, ale dla tego, który za nas umarł. I zastanawiało mnie też, co tutaj Paweł mówi. Dziwne rzeczy. Dlatego oto już nikogo według ciała nie znamy. Jeśli nawet Chrystusa znaliśmy, to już Go nie znamy. O czym mówi? Czy nie o tym duchowym? Bo jeśli znaliśmy Bogdana w jego starym życiu, to teraz już go nie znamy. Dlaczego? Bo to już jest zupełnie kto inny. Teraz widzimy jakby zupełnie nowego człowieka. A ciebie, bracie, siostro, jak ludzie znają? Jakiego człowieka? Jeśli nikt nie myśli, jeśli nikt nie mówi, ty jesteś inny, to może mają rację, wcale nie jesteś inny. Tak więc, 17 werset. Jeśli kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Oto, co stało się nowe? Wszystko. Oto wszystko stało się nowe. Tu jest napisane, kto jest w Chrystusie. W dosłownych przekładach nie ma tego wyrazu jest. To jest dla ułatwienia, ale dosłownie pisze, kto w Chrystusie. Czyli każdy, kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem. Można być nowym w wyniku przemyśleń. Można żyć po nowemu w wyniku podjętych decyzji. Można żyć nowym życiem. I można nie żyć życiem Chrystusa. I Paweł tu mówi, każdy, kto jest w Chrystusie, nie ma innej opcji. Każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Pytanie, które się nasuwa, czy jestem w Chrystusie? Czy Jego świadectwo jest w moim życiu? Czy mogę powiedzieć tak samo, jak Pan Jezus mówi? Jestem pośród was. Nie widzicie, jakie powinno być chrześcijaństwo? Żyję obok was, pracuję obok was. Czy nie widzicie, jaki jest Chrystus? Oby ci, którzy czytają list naszego życia powiedzieli: tak, widzimy. Zawstydziłem ostatnio sam siebie. Oglądaliśmy z żoną jakiś film, po którym mówię: popatrz, takie skojarzenie mi przyszło, że czasami trudzimy się nad tak wielkimi rzeczami. Chcemy takich wielkich, wspaniałych, wyniosłych, a pomijamy te bardzo małe, proste w naszym życiu, które mają wielki wpływ. Kiedy opowiedziałem o tych moich przemyśleniach, poszedłem do kuchni i akurat ludzie schodzili się gorąco strasznie. I w tym czasie ludzie chodzą i trawę koszą. I widzę, podchodzi pan do kilku osób już tam zgromadzonych, taki spragniony i takim głosem spragnionym pyta: macie coś pić? I dziękowałem Bogu za ten film. Jakże niewiele trzeba było, żeby wziąć butelkę, po prostu wyjść z mieszkania, zostawić. Słyszałem, że pan chce pić. I to, co usłyszałem wracając: kto to jest? Kto to jest? Najpierw poczułem takie zadowolenie. Wow, jak fajnie. Takimi małymi rzeczami można, takie małymi gestami można wielkie rzeczy robić. Ale to pytanie, kto to jest, zostało w mojej pamięci. I do dzisiaj się zastanawiam, czy sąsiad, który tam stał, czy on mógł powiedzieć świadectwo mojego życia? Czy on mógł powiedzieć: słuchaj, to jest ktoś inny? Jesteście listem Chrystusowym znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Zgadzacie się z tym? Nawet nie zdajemy sobie sprawy, kiedy nas czytają. Istnieją dwa wyrazy w Nowym Testamencie, które są tłumaczone jako nowe. Jeden z nich odwołuje się do kogoś, kto został stworzony podobnie jak inni. Nowe, czyli coś, co zostało stworzone podobne jak wiele istniejących. Ale tutaj, w tym miejscu, w którym czytaliśmy, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Tutaj to słowo oznacza coś, co zostało stworzone, coś, co jest czymś zupełnie innym, aniżeli pozostałe istniejące rzeczy. Coś, co jest zupełnie innym niż pozostałe istniejące rzeczy. Tak, kochani, nie chodzi o to, jak myślisz, jak widzisz świat, ale chodzi o to, jak żyjesz. Czy jesteś zupełnie odmienioną, przemienioną osobą? Kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek mówi: Boże, chcę żyć dla Ciebie, to nie dzieje się tak, że dobra, to teraz czekaj, żyjesz, jesteś w porządku, człowiek, teraz jeszcze coś musimy tylko dołożyć do Twojego życia. Tak się nie dzieje. Jeśli człowiek się nawraca, jeśli człowiek staje się chrześcijaninem, oto wszystko staje się nowe. Oto zostaje stworzone zupełnie, zupełnie coś innego. Podobnie jak Bóg stworzył niebo i ziemię. Coś stworzył z niczego. Nie oczyścił nas nie dokładał niczego, ale wtedy, kiedy stajemy Bogu do dyspozycji, wtedy Bóg czyni zupełnie nową osobę. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, na samym początku Biblii, czytamy takie słowa. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra i oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą i nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Czytamy, stworzył Bóg niebo i ziemię. I możemy o sobie powiedzieć, przychodzę do kościoła, czytam słowo, poznałem Boga, jest nowe, jest. Ale to nie jest wszystko, co Bóg uczynił. Żeby ziemia zaczęła funkcjonować, żeby miało to życie, musiał Bóg oddzielić jedno od drugiego. Jeśli doświadczasz chaosu w swoim życiu, to może do końca nie jesteś jeszcze oddzielony. Bóg powiedział, niech się stanie i to się stało. Czy my, bracia, siostro, ty i ja, wtedy, kiedy stajemy przed Bogiem, mówimy, Boże, niech się stanie. I stało się? Jesteś zupełnie innym, nowym człowiekiem? Niepodobnym do tego, który wcześniej był? Jeśli nie chcemy chaosu w naszym życiu, co mam na myśli chaos? Trochę cielesnego, trochę duchowego, jakoś to trzeba pogodzić. Jakoś musimy funkcjonować na tym świecie. A Bogu, jak ktoś powiedział, wcale nie chodzi, żeby było jakość. Żeby było jakość. Bogu zależy, żeby była jakość. Jeśli nie chcesz chaosu w swoim życiu, to ty, bracie, siostro, musisz oddzielić. To ty musisz oddzielić. Bóg daje nam nowe życie, ale to my mamy oddzielić. To my musimy wiedzieć, czy żyję tym niebiańskim, czy dobrze mi jest z tym, co mam tutaj. I tak jak uczynił Bóg, żeby oddzielić, trzeba też umieć nazwać pewne rzeczy po imieniu. Bóg nazwał, to jest ciemność, to jest jasność. I wszyscy wiemy, co ciemność przynosi. Chciałbym powiedzieć nic, ale to nie jest prawda. Przynosi lęk, strach, niepokój i tak dalej, i tak dalej. A co przynosi światło? I tu już możemy więcej mówić. Ale to my musimy nauczyć się nazywać sprawy po imieniu w naszym życiu. Co jest jasnością dla ciebie, co jest ciemnością, co przydaje tobie życia duchowego, a co je gasi. Kto jest w Chrystusie? Każdy Chrystusowy jest nowym stworzeniem. Co znaczy stworzenie? Wyrażenie, które apostoł Paweł tutaj użył, dosłownie znaczy stworzenie w autorytecie władzy. Tak samo jak Adam i Ewa. kiedy Bóg uczynił ziemię, kiedy Bóg uczynił coś nowego na ziemi. Nowy człowiek. Dokładnie uczynił tak samo. Nowe stworzenie. I wtedy, pamiętamy, znamy historię biblijną, wtedy Bóg mówi, daję ci autorytet władzy. Ty to nazywaj, ty nad tym panuj. Czy zupełnie o czym innym apostoł Paweł mówi, o innym stworzeniu? Nowym stworzeniem jesteśmy. Mamy autorytet do tego, aby oddzielać jedno od drugiego, aby nazywać rzeczy po imieniu. Mamy autorytet, aby mówić, przeminęło. Oto stare, może dzisiaj to też inaczej rozumiemy. Stare skrzypce, kto by nie chciał. Stare wino, to wiecie, znamy te slogany. Można mieć stare i dobre, ale to nie chodzi o to. Stare, czyli dawne. Paweł mówi, dawne rzeczy przeminęły, nie ma już tego. Nie ma już tego w moim życiu. Prawda? Czy moglibyśmy chórem powiedzieć, nie ma już tego w moim życiu? Cieszę się, że są odważni. Nie chciałem zawstydzać może innych. Tych, którym nie tak łatwo by to było powiedzieć, nie ma. Ale czy nie o tym mówi? Nowe stworzenie. Dawne rzeczy przeminęły. Jak to się ma w rzeczywistości w naszym życiu? Również i dosłowne tłumaczenie tego to jest coś, co nas mija. To nie znaczy, że już nie żyjemy w ciele. Żyjemy w ciele. Ale to wszystko ziemskie, które wtedy się nas czepiało, którym żyliśmy, jeśli nawet znowu trafia we mnie, w moje życie, to wiecie, co się wtedy dzieje? Minęło. Minęło. Poszło dalej. Mnie się to już nie trzyma. Dlaczego? Bo jestem nowym, innym stworzeniem, które ma inne priorytety. I tak jak Bóg powiedział, niech się stanie i się stało. A apostoł Paweł mówi, wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Czyli dosłownie dokonało się nowe. Bracie, siostro, ale to my każdego dnia mamy odpowiedzialność, aby nazywać rzeczy po imieniu, aby dokonywać tego, co jest nowe. Nie tego, co stare, tego, co jest nowe. Co buduje nowego człowieka. I jeszcze jeden fragment ze słowa. Chciałbym, byśmy przeczytali drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 3 wersetu. Słowo, które brat Jurek niedawno czytał. Co do nas, bracia i siostry, co do naszego chrześcijaństwa, co do naszego pielgrzymowania, Biblia mówi tak, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę uzupełniajcie poznaniem. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwałością, a wytrwałość pobożnością. Pobożność uzupełniajcie braterstwem, a braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się, co robią? Pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A jeśli ktoś ich nie ma, ten jest jaki? Ślepy? Nie mamy tego? Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Od 8. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, od 8 i kolejne wersety. Przypomnę, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni, bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli zaś ktoś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te rzeczy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stare mieli to w pamięci. Lubię śpiewać. Nowe stworzenie to jestem ja. I można sobie jeszcze przytupać, żeby to fajnie, rytmicznie. Kochani, ale przez życie nie da się tak. Śpiewaniem. Przez życie trzeba śpiewać świadectwem. I to nie jest coś, co się dzieje, coś, co się czyni. I tak jak dziś byliśmy świadkiem chrztu naszej siostry Marty. Tak, to jest coś, co się dokonuje, co jest ważne. I dalej odpowiedzialność spoczywa w nas. W tobie, bracie, siostro, i we mnie. I tak to sobie wyobrażam, że kiedy staniemy przed Bogiem, to jedną z pierwszych rzeczy, które Bóg zrobi: dobra, to otwórzmy ten list, jesteś Wojtek Rębisz, tak ciebie nazywali, okej, otwieramy ten list i czytamy. Dziś, drogi bracie, siostro, jeśli dziś na nabożeństwie mielibyśmy czytać twój list, chciałbyś, chciałabyś? Ja bym chciał, pod warunkiem, że czytalibyście to, co Chrystusowe. Ale to odpowiedzialność zależy od nas. I wracamy do wieczerzy. Po co Pan Jezus wieczerzę ustanowił? Albowiem czyniąc to, ilekroć to czynicie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Śmierć pańska, która mówi: musiał umrzeć stary człowiek, żeby narodziło się nowe. I przypomina tobie i mi: musi umrzeć stary człowiek, musi umierać stary człowiek, żeby żyło nowe. Jeśli żyjemy, żebyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla kogo? ale dla tego, który za nas umarł. Czy nasza codzienność mówi o tym, że to jest życie za tego, który za nas umarł? Pamiętacie słowa tej niewiasty, o które czytałem na początku? Nie, to już nigdy nie minie. To już nigdy nie minie. Droga Marto, i Tobie chcę powiedzieć, zapamiętaj sobie te słowa. Bez względu na to, co Ci ludzie będą mówić, pamiętaj, aby żyć tym. Nie, to już nigdy nie minie. To uczucie mi nigdy nie minie, te decyzje mi nigdy nie miną. Możecie mi mówić, możecie mnie namawiać, ale to mi nigdy nie minie. Przypomnijcie sobie dni dawne, mówi Boże Słowo. A Pan Jezus mówi, mam Ci za złe, że porzuciłeś co? Nie, że porzuciłeś miłość, porzuciłeś pierwszą miłość. Czyli ona jest już inna niż kiedyś. Może ktoś Ci pokazał, wiesz, na początku to jest tak, fascynujesz się chrześcijaństwem, że to jest takie wow, ale powiem Ci, że to wcale nie jest. Ja Ci powiem, jaka jest prawda. Ja to pamiętam, kiedy skończyłem szkołę podoficerską, jak przyjąłem się do jeszcze wtedy milicji. Młody, nauczyli Cię, ale my Ci powiemy, jak to jest naprawdę w życiu. Nie może być tak w chrześcijaństwie. Obyśmy każdego dnia mówili, to nigdy nie minie. Ta miłość nigdy nie minie, wręcz przeciwnie, ona się jeszcze bardziej roznieca. Coraz bardziej jestem zapalony do tego, aby oddzielać rzeczy w moim życiu, aby oddzielać światłość od ciemności, aby mówić każdego dnia, staje się nowe. Kochani, myślę, że to jest czas stanąć przed Bogiem, który widzi wszystko. Zanim przystąpimy do wieczerzy, stanąć i powiedzieć, Boże, widzisz. Widzisz, ile z tego jest nowego, a ile starego mi się przyczepiło. Nowe stworzenie. Stare przeszło obok. Czy przeszło? Chyba czas, żebyś... Powstańcie, proszę. Chciałbym, byśmy mieli taki czas przed Bogiem. Jeśli jesteś człowiekiem, który oddał życie Bogu, a zauważasz w swoim życiu, że za dużo trochę tego starego, to jest czas, aby stanąć w pokucie przed Nim. A jeśli nie podejmowałeś jeszcze takiej decyzji, to może czas najwyższy powiedzieć, Boże, chcę nowego, chcę innej jakości życia, chcę Ciebie w moim życiu. Panie, dziękuję Ci. Tak, Panie Jezu, Ty, kiedy przyszedłeś, nawet ci najbardziej duchowi, nie mogli za bardzo przyjąć tego nowego, Panie, które Ty wniosłeś. Boże, moi drogi, Panie, chcemy żyć tym, co nowe. Tym, co nowe. Nową jakością, Panie, nowymi standardami, które, Panie, Ty wyznaczasz. Panie, dałeś nam jako rękojmie Twojego Świętego Ducha. Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Panie, abyśmy każdego dnia mieli siłę, by walczyć o to, co jest nowe. Byśmy dążyli, Panie, do tego, co jest w niebie. Byśmy szukali, Panie, tego, co niebiańskie w naszym życiu. Panie, chcemy powiedzieć, przepraszam, za każdą drogę. Za każdą drogę, która nas prowadzi do starego. Za każdy powrót. Za wszelką myśl, która wraca do tego, co było kiedyś. Panie, chcemy żyć nowym Twoim życiem.
Panie, dziękuję Ci za stół wieczerzy, za to, Panie, że i tym przypominasz nam dzisiaj, że umarłeś po to, Panie, abyśmy żyli nowym. Umarłeś po to, Panie, abyśmy składali świadectwo o Tobie, Panie. Boże, postawiłeś nas tutaj w tym miejscu i dałeś odpowiedzialność. Panie, jakże pragnę stanąć kiedyś przed Tobą, abyś otworzył dobry list świadectwa mojego życia, świadectwa, Panie, tego Kościoła. Panie, tak wiele chcemy dać, poświęcić na ewangelizację, aby przyprowadzać ludzi do Ciebie. Ale Panie, najpierw potrzebujemy Twojej korekty. Potrzebujemy, Panie, abyś Ty skorygował. Tak, Panie, i mówię to śmiało i odważnie na tym miejscu. Cokolwiek jest, Panie, i w moim życiu, co jest stare, co jest cielesne, proszę, Panie, zabierz to. Zabierz, Panie, a daj nowe. To, Panie, co jest Twoje. I czyń to, Panie, pośród nas, w Twoim Kościele. Hallelujah.